Kochani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Oto Słowo Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło, że razem będziemy mogli się dziś pochylić nad kartami Słowa Bożego. Widzę znajome twarze niektóre. Bardzo się cieszę z pielgrzymek do Ziemi Świętej, ale i innych tak wiele. I bardzo to cieszy, że ten wielki tydzień możemy przeżyć razem. I to tak, to Słowo Boże, które dzisiaj będzie do nas mówiło, to jest słowo szczególne i słowo pieśni nad pieśniami. Wiele jest utworów poetyckich w Piśmie Świętym, wiele psalmów, wiele lamentacji, pieśni, ale ta jedna w Biblii została nazwana pieśnią pieśni, pieśnią nad pieśniami, Shir HaShirim po hebrajsku, co można by powiedzieć pieśń nad inne pieśni, najważniejsza z pieśni, jakie mamy w Słowie Bożym, nie mająca równej sobie. I ona jest szczególna dla duchowości chrześcijańskiej, chociaż może niektórych dziwi, że spotykamy się właśnie dziś w Wielkim Tygodniu, żeby tę pieśń biblijną rozważyć. Tę pieśń, która mówi o miłości z pozoru ludzkiej, o relacji między oblubieńcem a oblubienicą. Myślę, że wszyscy dobrze znamy tę pieśń i nie trzeba przywoływać jej treści. I może dziwić rzeczywiście, że te rozważania odbywają się w Wielkim Tygodniu. Ktoś może pomyśleć, cóż ma wspólnego taka pieśń o miłości z tym, co przeżywamy właśnie teraz, przygotowując się do świąt paschalnych, do Triduum Paschalnego i do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. I kiedy ksiądz Roman zadzwonił, żeby przeprowadzić te rozważania na temat pieśni nad pieśniami, to muszę powiedzieć, że ja na początku byłam zaskoczona, że w Wielkim Tygodniu i pieśń nad pieśniami. I z początku towarzyszyła mi taka myśl, czy rzeczywiście Wielki Tydzień to najlepszy czas na rozważanie pieśni nad pieśniami. Wprawdzie jest wiosna i wszystko stworzenie dookoła mówi o miłości i śpiewa o miłości, ale no, może jednak jak to połączyć z tajemnicami naszej wiary. I im dłużej nad tym tematem myślałam i im dłużej się przygotowywałam tutaj na to spotkanie nasze, tym bardziej Pan Bóg ukazywał mi, że rzeczywiście chyba lepszego połączenia niż pieśń nad pieśniami i te tajemnice, które będziemy przeżywać, nie ma. I tutaj też można by powiedzieć, że ta księga w najgłębszym tego słowa znaczeniu będzie o miłości, ale nie tylko tej ludzkiej, ale Bożej. I tę miłość w kontekście paschalnym mamy rozważać, jeśli nie teraz, to kiedy. I kiedy ksiądz Roman, w sumie pomyślałam sobie, że profetycznie to przewidział, że to dzisiaj będzie rozważanie pieśni nad pieśniami. Także dlatego, że właśnie dzisiaj, może mają Państwo świadomość, Żydzi przeżywają Paschę. Właśnie dzisiaj jest 15 dzień miesiąca Nisan i rozpoczęły się obchody paschalne. Dokładnie wczoraj wieczorem przeżywany był Seder, wieczór paschalny. I liturgia żydowska przewiduje w wieczór paschalny właśnie lekturę nie innej księgi, ale księgi pieśni nad pieśniami. Ta lektura ma bardzo ciekawe w tej liturgii ulokowanie. Ona jest po uczcie wieczornej, po tej najważniejszej uczcie paschalnej, po modlitwie uwielbienia, Mam nadzieję, że wszyscy są po uczcie, po modlitwie uwielbienia jesteśmy i możemy zacząć rozważać tę pieśń, która mówi o Bożej miłości, chociaż z pozoru o Panu Bogu nic nie mówi. I myślę, że to dobrze się stało, że właśnie tę pieśń będziemy, nad nią będziemy się pochylać dzisiaj. Także w duchowości chrześcijańskiej czytanie tej księgi w okresie, kiedy zbliżamy się do najważniejszych tajemnic wiary, jest rzeczywiście, nabiera głębokiego znaczenia. Podzielimy nasze to spotkanie na dwie części. W pierwszej rozważymy krótko treść tej księgi, jej możliwe interpretacje, jej obecność w kanonie. Ja jestem biblistką i jakby to byłoby dla mnie niedobre, jakbym do takich biblijnych rozważań nie nawiązała. Słaby ze mnie kaznodzieja zapewne, bo nigdy nie nauczałam w kościele. To jest kiedyś to w wspólnocie u księdza Romana raz, teraz to jest drugi. Raczej dokonuje się to na katedrach uniwersyteckich. To moje nauczanie Pisma Świętego, ale to jest bardzo dobre doświadczenie móc podzielić się rodzajem wiedzy biblijnej z ludźmi, którzy żyją wiarą i żyją tym, co Słowo Boże mówi. Więc podzielimy na dwie części. W pierwszej taka krótka introdukcja do tej tematyki, natomiast w drugiej chciałabym się odnieść do naszego kontekstu, w którym tą pieśń nad pieśniami będziemy rozważać. W kontekstu paschalnego właśnie i zwłaszcza do tego, jak ukazywali ten kontekst autorzy Nowego Testamentu, którzy opisując Jezusa działalność, zwłaszcza Ewangelia według świętego Jana, tutaj przed chwilą usłyszeliśmy list Jana o miłości i zwłaszcza Jan będzie wpisywał Jezusa w ten obraz oblubieńca, który jest z oblubienicą swoją, z Kościołem i który dla tej oblubienicy wchodzi w Paschę. I to jest właśnie to, co przeżywamy. I to jest tak naprawdę ten nasz kontekst, w którym my będziemy się przyglądać pieśni nad pieśniami. Najpierw jednak zaczniemy od wiosny, bo rzeczywiście wiosna jest dookoła. Dzisiaj może trochę zimno, ale już nastała. I wiosna to jest czas najważniejszych wydarzeń w życiu biblijnego Izraela. Wiosna to jest czas, kiedy przypomina się, wspomina się, ale też uobecnia się to, co dokonało się przy wyjściu Izraelitów z Egiptu. Właśnie na wiosnę przypada święto Pesach, święto Paschy. Na wiosnę, można by powiedzieć, lud został odkupiony. Też na wiosnę my przeżywamy nasze święta wielkanocne, Pascha Jezusa. Właśnie w tym czasie. I tę wiosnę czuć na kartach pieśni nad pieśniami chyba najbardziej. Przewodnim tematem księgi Państwo wiedzą doskonale, wiemy wszyscy, jest miłość dwojga ludzi. Oblubieńca, młodego mężczyzny i młodej kobiety, oblubienicy i ten utwór cały, który nazwany został właśnie tą pieśnią pieśni, Shir HaShirim, nie jest, jakby wskazywał na to tytuł, jedną pieśnią, ale takim zbiorem pieśni, które ułożone są w formę dialogu między oblubieńcem, oblubienicą i chórem, który córek jerozolimskich, które wtórują tej miłości, która jest w taki niezwykły sposób opisana. I tekst księgi stanowi właśnie taki zapis dialogu, dialogu miłości między oblubieńcem a oblubienicą. Zapis, jak wiemy, bardzo zmysłowy, bardzo liryczny, bardzo też nieobojętny i głęboki. Pieśń nad pieśniami jest, można powiedzieć, jedną z krótszych pieśni w Starym Testamencie, z krótszych ksiąg Starego Testamentu, 8 krótkich rozdziałów, ale jej liryka i treść rzeczywiście sprawiły, że stała się jedną z najważniejszych, zarówno w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej. I scenerią tej miłości między oblubieńcem a oblubienicą jest ziemia biblijnego Izraela. Niektórzy byli w Ziemi Świętej, to łatwiej im sobie wyobrazić. Inni muszą poruszyć gdzieś tam swoją wyobraźnię. I ta sceneria Izraela na wiosnę właśnie. Sceneria wiosenna. I sama w sobie oczywiście wiosna, wiemy to nawet w naszej kulturze, stanowi tą metaforę rozwijającej się miłości. I czytamy już gdzieś na początku, w drugim rozdziale. Zima się już bowiem skończyła, deszcze już ustały i przeszły, ziemia już pokrywa się kwieciem, nadszedł czas radosnych pieśni i głos synogarlic rozbrzmiewa w krainie. Na drzewie figowym już pierwsze owoce i pachną kwiaty winnych krzewów. Przyjdź tedy, umiłowana moja, przyjdź tu, piękności moja. Wszystko się dokonuje w kontekście wiosny, przypomina wiosnę. I wszystko ma tę miłość dwojga opisywać językiem wiosennym. Nawet język hebrajski tej księgi, ideałem by było, gdybyśmy mogli go wszyscy przeczytać w języku oryginalnym hebrajskim, język ma brzmieć tak jak dźwięki wiosny, dźwięki śpiewu ptaków, dźwięki szumu wody, która na Bliskim Wschodzie jest skarbem i woda jest tym, co daje życie. Bez wody tam na Bliskim Wschodzie nie ma życia, nigdzie nie ma życia, ale tam to czuć doskonale, kiedy jesteśmy w tej krainie pustynnej. Tutaj znacie Izę, która pisała pracę magisterską. Recenzowałam tę pracę u mnie na temat wody na Bliskim Wschodzie. Woda życia. W tej wspólnocie nie trzeba wyjaśniać, co znaczy woda i jej wartość. I pieśń nad pieśniami, nawet na poziomie tekstu, używa takich zabiegów onomatopeicznych, zabiegów dźwiękonaśladowczych, które mają przypominać wiosnę. Ona się zaczyna od słów Shir Hashirim Asher Li Shlomo Ishakenim Minne Shikot Pichu. Shir Hashirim Asher Li Shlomo Ishakenim Minne Shikot Pichu. Pieśń nad pieśniami Salomona. Niech mnie ucałuje pocałunkami ust swoich. Na poziomie polskiego tego nie słychać, ale w hebrajskim jest to sz, które z jednej strony ma przypominać tą wodę dającą życie, to coś, co jest szczęściem w Ziemi Świętej, na pustyni. Ta woda jest znakiem nadziei, symbolem też czasów mesjańskich na pustyni. I z drugiej strony śpiew ptaków. Te dźwięki mają brzmieć i przypominać o tej wiośnie i o miłości, która otacza nawet w naturze oblubieńca i oblubienicy. Oczywiście Państwo, wiemy wszyscy, że te obrazy, które używa pieśń nad pieśniami, są niezwykle zmysłowe. Kiedy czytamy tę księgę, można ją poczuć wszystkimi zmysłami. Kiedy bierzemy jej tekst, i może to dobrze by było, żeby na rozważania może dzisiaj albo w te dni wziąć pieśń nad pieśniami i ją przeczytać jeszcze raz, chociaż jestem przekonana, że większość z nas ją czytała, to te obrazy przemawiają do wszystkich zmysłów, do wzroku. O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja. Do słuchu, głos mojego ukochanego. Oto on nadchodzi, biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Do smaku, nektarem ociekają wargi twe, oblubienico, mleko i miód pod twoim językiem. Do zapachu, a zapach twoich szat jak woń Libanu. Do dotyku, niech mnie pocałuje pocałunkami ust swoich. I w księdze mamy całe bogate słownictwo miłosne, takie czułe, odwołujące się do ludzkiego doświadczenia. I każdy, ktokolwiek, kiedykolwiek był zakochany, to będzie dobrze tę księgę rozumiał na poziomie znaczenia tekstu. I nade wszystko ta wyrazistość, zmysłowość pieśni nad pieśniami sprawiają, że pierwsze pytanie, jakie nasuwa się, kiedy rozważamy tę księgę w kontekście Kościoła, w kontekście wiary, to jest pytanie, jak to możliwe, że poemat sławiący ludzką miłość w tak bardzo zmysłowy sposób w ogóle znalazł się w kanonie Pisma Świętego. Jest to tym bardziej mocne pytanie, kiedy uświadomimy sobie, że w całej tej księdze, w całej tej pięknej księdze ani razu nie pojawia się imię Boże. Ani razu nie jest wspomniany Pan Bóg w księdze pieśni nad pieśniami. Poza jednym wyjątkiem w wersecie 8-6, kiedy mowa jest, to jest chyba zresztą najbardziej znany werset z pieśni nad pieśniami. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień pański. I to słowo płomień pański po hebrajsku brzmi szalchebetia. I to jest jedno z tych słów, które nazywają się hapax legomenon, czyli takich słów, które występują w tekście biblijnym tylko raz. Więc nie do końca znamy jego znaczenie. Niektórzy mówią, że to Jah na końcu to jest imię Boże. Inni mówią wcale nie. Więc być może, jeśli poza tym jednym przypadkiem, nigdzie indziej imię Boże w księdze się nie pojawia. I ani nie ma odniesienia do Boga, ani do prawa Bożego, ani do tych wszystkich wielkich tematów teologicznych, które mamy w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Nie ma odniesień do historii zbawienia, do wybawienia z Egiptu, do przymierza, do proroctwa. Nie ma żadnych motywów moralnych, nauczania, które mamy na kartach Starego i Nowego Testamentu. Nic z tych rzeczy w Pieśni nad Pieśniami nie ma, a jednak umieszczono ją w kanonie Pism Świętych. I pozostaje takie pytanie, dlaczego? Jakby skąd ta obecność Pieśni nad Pieśniami w Biblii? Jaka Boża nauka może się kryć w tych zmysłowych opisach i płomiennych dialogach? I pierwszą podpowiedzią, kiedy zastanawiamy się nad tym, może być jej, tej księgi, osadzenie w kanonie ksiąg biblijnych. Zresztą rabini, dobrze o tym wiedzieć, bardzo wiele dyskutowali, czy w ogóle tę księgę należy umieścić w kanonie, czy też nie. I czy powinna być ona uznana za świętą, czy też nie. I ostatecznie uczynili to w pierwszym wieku po Chrystusie, przypisując autorstwo tej księgi Salomonowi, synowi króla Dawida. Zresztą z tym autorstwem Salomona jeden z rabinów, rabin Jonatan, mówił bardzo ciekawą rzecz, bo wiemy, że bardzo wiele ksiąg, kilka co najmniej ksiąg w Starym Testamencie przypisanych jest autorstwu Salomona, który miał być najmądrzejszym ze wszystkich królów biblijnego Izraela. To jest księga Koheleta, mądrości, księga Pieśni nad Pieśniami, księga Przysłów. I ten rabin mówił tak: Salomon napisał Pieśń nad Pieśniami, jak był młody, i wtedy dużo się mówi o miłości, więc napisał Pieśń nad Pieśniami. Jak był nieco starszy, dojrzalszy, napisał Księgę Przysłów, żeby podzielić się mądrością tego świata. A jak już był starszy, no to wtedy najwięcej mówi się o marności życia, o marności tego świata, i wtedy napisał Księgę Koheleta. I przypisano to autorstwu Salomona, tę księgę, Pieśni nad Pieśniami, nie tylko dlatego, że odczytywano ją na poziomie relacji międzyludzkich, chociażby były najpiękniej opisane, a są w Pieśni nad Pieśniami, ale dlatego, że Pieśń nad Pieśniami traktowana była jako, możemy powiedzieć, święta alegoria miłości między Bogiem a Izraelem, między Bogiem a swoim ludem wybranym. Księga w kanonie hebrajskim znajduje się w ostatniej części Biblii, w ostatniej części, która nazywa się Ketuvim, czyli Pisma, i jest też umieszczona wśród zwojów takich pięciu Megillot, które opowiadają o dziejach, o ważnych momentach w dziejach biblijnego Izraela. I z kolei w Septuagincie, w Biblii greckiej, umieszczona jest w księgach mądrościowych. I to osadzenie daje do myślenia, bo pokazuje, że ta pieśń nie jest wyłącznie piękną poezją o miłości, ale jest wśród ksiąg mądrościowych, zatem jest jakaś dydaktyka, jakaś mądrość ma w niej płynąć. Jest umieszczona w pismach tych, które mówią o dziejach zbawienia, bo ona mówi o dziejach zbawienia, jak mówili rabini, chociaż w bardzo zawoalowany sposób. I taką drugą podpowiedzią, w odpowiedzi na to pytanie, dlaczego księga bez Boga znalazła się w kanonie ksiąg natchnionych, jest jej interpretacja. I to taka interpretacja, która pojawi się zarówno w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej. Rabini umieścili Pieśń nad Pieśniami w kanonie ksiąg świętych, bo jak mówili, chociaż nie ma w niej Boga, to cała pieśń nad pieśniami mówi o Bogu. I chociaż w tekście nie ma imienia Bożego, to w jakimś sensie sugeruje, że wszystko w niej jest z Boga. Jeśli nie pojawia się modlitwa, to znaczy, że cała ta księga ma być modlitwą. Jeśli mówi o ludzkiej miłości, to mówi tyle, że ta miłość ma być z Boga. I nade wszystko ta ta miłość opisana na sposób ludzki może być obrazem, sugestią, sposobem mówienia o miłości Bożej, o miłości Boga do swojego ludu. I mówiąc szczerze, ta pieśń, gdyby nie jej interpretacja alegoryczna, taka ponaddosłowna, nigdy by się w kanonie Ksiąg Natchnionych nie znalazła. Nie dlatego, że nie doceniamy ludzkiej miłości w jej pięknej zmysłowości, jak jest opisana w Pieśni nad Pieśniami, ale dlatego, że w Księgach Natchnionych nie o to chodzi. I rabbi Akiva, jeden z rabinów tworzących podstawy judaizmu rabinicznego, początki tego judaizmu, który zrodził się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy chrześcijaństwo, jeden z twórców judaizmu rabinicznego i samego Talmudu, mawiał tak: dlatego kto śpiewa pieśń nad pieśniami w salach biesiadnych i czyni z niej pieśń świecką, nie będzie miejsca w przyszłym świecie. I dodawał zarazem jednak, że cały świat, to też jest cytat, nie jest wart tyle, ile dzień, w którym Izrael otrzymał pieśń nad pieśniami. Wszystkie pisma są święte, mówił rabbi Akiva, lecz pieśń nad pieśniami, Shir HaShirim, to świętość nad świętościami, Kodesh HaKodshim. A inny rabin dodawał: jeśli Bóg nie dałby Izraelowi Tory, pieśń nad pieśniami wystarczyłaby, by władać wszechświatem. Z pewnością słowa znowu nie wynikały z pochwały wyłącznie nad cielesnością, jak ona jest pięknie opisana w księdze, ale daleko bardziej musiała wynikać z czegoś więcej, co dostrzegane w księdze, z jakiejś większej głębi niż ta, która kryje się wyłącznie za tą zmysłową opowieścią o oblubieńcu i oblubienicy. I z tej intuicji czegoś więcej w księdze zrodziła się cała historia interpretacji pieśni nad pieśniami. Od starożytności biblijnej, przez judaizm, przez chrześcijaństwo, aż do dzisiaj. Chociaż dzisiaj może najmniej. I przykre jest to, że jak się bierze dzisiejsze komentarze do pieśni nad pieśniami, one wyłącznie skupiają się niemalże na tej sferze cielesnej, a nawet są takie feministyczne komentarze, które widziałam do pieśni nad pieśniami, które widzą w niej pieśń o wyzwolonej miłości cielesnej, na którą nareszcie mamy przyzwolenie w Piśmie Świętym. To w ogóle jest jakieś nieporozumienie. I właśnie tym więcej. I często w lekturze biblijnej jest tak, i myślę, że mamy tego doświadczenie wszyscy, że musimy czytać nie tylko to, co jest napisane, ale także to, co jest między wierszami, co nie jest napisane. I na tym też polega interpretacja biblijna dobra. Jest tak dlatego, że tekst biblijny jest inny niż wszelka literatura, którą czytamy. Odnosi się nie tylko do tych prawd ludzkich, ale do tej prawdy przez duże P. I ma dla nas zawsze głębsze przesłanie. I pieśń nad pieśniami to jest bardzo dobry przykład, jak może wyglądać lektura Biblii przez osobę wierzącą. I ja, jak niektórzy wiedzą, prowadzę grupy po Ziemi Świętej już od 8 lat i zawsze mam takie, bardzo lubię, mówię o Biblii, porównać czytanie Biblii, lekturę Biblii do pielgrzymowania w ogóle, nie tylko do Ziemi Świętej, ale do pielgrzymowania. Czym różni się pielgrzym od turysty? W zasadzie można powiedzieć, że w takiej sferze zewnętrznej to niczym. Bo pielgrzyma, tak jak turystę, interesuje historia. Jak jedziemy do Ziemi Świętej, mówimy o historii współczesnego Izraela, oglądamy piękne miejsca geograficzne, oglądamy zabytki, patrzymy na obyczajowość inną, odmienną od tej, którą znamy. Oglądamy to, co jest, czujemy zapachy Bliskiego Wschodu. I jakby ta sfera taka zewnętrzna dotyczy zarówno turysty, jak i pielgrzyma. To, co odróżnia pielgrzyma od turysty, to jest to, co dzieje się w nim samym, kiedy ogląda te wszystkie miejsca święte, kiedy styka się z tymi miejscami, które są kluczowymi dla zrozumienia tajemnic naszej wiary. I coś takiego może dotyczyć Pisma Świętego. Można oczywiście czytać pieśń nad pieśniami tak jak turysta. To znaczy brać ten tekst i zachwycać się jego szatą słowną, liryczną, bo ona rzeczywiście jest piękna. I jak sobie uświadomimy, że ten utwór liczy 2500 lat albo 2600 lat, to robi to ogromne wrażenie, bo mamy do czynienia z przepiękną poezją starożytną. I Jednak wydaje się, że na tym poziomie osobie wierzącej nie wypada wręcz zostać i nie wypadało zostać także tym, którzy umieścili tę księgę w kanonie. Rabini mówili nawet, sugerowali, że nawet sama pieśń nad pieśniami sugeruje, że należy ją czytać także na tym poziomie ponaddosłownym. I wskazywali na przykład na to, że głównym bohaterem tej księgi jest oblubieniec. Po hebrajsku oblubieniec brzmi dodi. Dodi. Zapisywane jest to czterema spółgłoskami hebrajskimi, które są zapisywane jako D, O, czyli O to jest samogłoska, którą się robi z litery W, czyli zapisuje się W, D, W, D, I. Dodi. I rabini mówili tak, przecież D, W, D, I przypomina imię Dawida. Więc tak naprawdę sama pieśń nad pieśniami sugeruje, że nie należy tam szukać tylko oblubieńca, ale Dawida. A Dawid kim był? Był nie tylko królem biblijnego Izraela, ale był wzorem tego króla. Był w końcu tym, z którego rodu miał przyjść Mesjasz. Mesjasz miał być drugim Dawidem. Można powiedzieć, rabini sugerowali, nie czytaj tylko o oblubieńcu, ale czytaj także o tym, co jest ponad tym tekstem, co znasz z tradycji, ze swojej modlitwy. I Żydzi rzeczywiście widzieli w Księdze Pieśni nad Pieśniami opis miłości Boga do swego ludu i to w wielu wymiarach. Jeden z nich jest bardzo uroczy, dlatego że w wielu tekstach rabinicznych pojawia się taka interpretacja Pieśni nad Pieśniami w wymiarze geograficzno-fizycznym. To znaczy te wszystkie pagórki to miały być pagórki oblubienicy, czyli ziemi Izraela. Wszelkie opisy cielesności oblubienicy miały odzwierciedlać piękno ziemi Izraela. Wszelkie opowiadania, zresztą w Pieśni nad Pieśniami pojawia się bardzo wiele, jak na taką krótką pieśń, nazw geograficznych, odniesień geograficznych, topograficznych, że Pieśń nad Pieśniami miała być wyrazem miłości Boga do swojej ziemi, do ziemi wybranej. Albo też miała być wyrazem miłości do swego ludu i tutaj przedstawiano całą historię zbawienia. I właśnie dlatego czytana ona była w wieczór paschalny, bo miała przypominać dzieje miłości Boga do swego ludu, dzieje stworzenia i dzieje wybawienia tego narodu. W chrześcijaństwie oczywiście od samego początku odnoszono jej treść do Jezusa Chrystusa. I tutaj można podać niezliczone teksty, w których Jezus określany jest jako oblubieniec, jako ten, który zwłaszcza u świętego Pawła jest oblubieniec i jego oblubienica, czyli Kościół, jest też oblubieniec i jego wspólnota nowego ludu wybranego Kościoła. A od czasów ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich zaczęto interpretować tę pieśń także indywidualnie, to znaczy odnosząc jej treść do miłości Boga do każdego z nas, do każdego człowieka, do duszy człowieka. W średniowieczu Bernard Clairvaux poświęcił Pieśni nad Pieśniami 86 kazań, interpretując księgę jako dialog Chrystusa z duszą. Zresztą średniowiecze to jest taki moment, w którym Pieśń nad Pieśniami będzie najczęściej komentowana w klasztorach. Ponad 100 komentarzy średniowiecznych. Do żadnej innej księgi tylu komentarzy nie mamy. Przecież nie po to, żeby zachwycić się jej pięknym opisem zmysłowości. Odnoszono ją też w tradycji do Najświętszej Maryi Panny, oblubienicy, ale zwłaszcza w tym życiu indywidualnym. Czyli czytano Pieśń nad Pieśniami na poziomie dosłownym, ale zwłaszcza i przede wszystkim na poziomie alegorycznym, ponaddosłownym. I tutaj dochodzimy do sensu tego naszego krótkiego spotkania, kontekstu Wielkiego Tygodnia, do tego, jak my powinniśmy też odnieść jej znaczenie, nie tylko do swojego życia, ale do tego, co przeżywa Kościół w tych dniach. Skoro Pieśń nad Pieśniami ukazuje obrazy miłości dwojga ludzi, a w tym samym, w tym wszystkim obrazuje także miłość Bożą, to nie mogło nie znaleźć się odniesień do tej interpretacji w Nowym Testamencie. Zwłaszcza, kiedy Nowy Testament odwoływał się do Jezusa Chrystusa, który dopełnił oczekiwań biblijnego Izraela, wchodząc w Paschę, to co przeżywamy teraz, jako baranek, a zarazem jako kapłan, jako ten, w którym wszystko się wypełniło. I Od samego początku Jezus ukazywany jest w Nowym Testamencie właśnie w ten sposób, w nawiązaniu do Pieśni nad Pieśniami. Zwłaszcza w Ewangelii według świętego Jana, w czwartej Ewangelii kanonicznej. I ta Ewangelia jest najmłodszą z Ewangelii kanonicznych. Ona różni się od trzech synoptycznych tym, że jest bardziej teologiczna. Ona jest, powstała jakieś 30 lat po tamtych. Już jest owocem dojrzałej wiary, przemyśleń Jana, który był najmłodszym spośród tych uczniów Jezusa, i on jako ten, który był pod krzyżem, jako ten, który towarzyszył Jezusowi w tych ostatnich momentach, opisuje go na sposób teologiczny. To jest ta Ewangelia, która zaczyna się od tych słów: na początku było słowo, prawda? I w tej Ewangelii Jezus wpisany jest po pierwsze w święto Paschy, zwłaszcza jego opis męki, śmierci, zmartwychwstania. W Wielki Piątek będziemy słuchać męki Pana Jezusa według Ewangelii, według świętego Jana, więc będziemy mogli dobrze się wsłuchać w treść tej Ewangelii o męce, tej, co ona akcentuje. Każda z Ewangelii, wiadomo, że troszeczkę różne, troszkę inne motywy wydobywa. Ewangelia Jana jest niezwykle w tym wszystkim głęboka i bardzo każde słowo ma tam znaczenie. I wpisuje z jednej strony Jezusa w ten kontekst paschalny. Dokonuje się to wszystko w Paschę. Ukazuje Jezusa jako baranka paschalnego. Jako też tego, który sprawuje, składa te ofiary z samego siebie za grzechy człowieka. A z drugiej strony Jan bardzo wyraźnie będzie ukazywał Jezusa jako oblubieńca w swojej Ewangelii, ale także w Apokalipsie i w listach, które napisał. I już na samym początku, ja wybrałam tylko kilka obrazów z Jana, z Ewangelii Jana, które nawiązują do tej miłości oblubieńczej i do Pieśni nad Pieśniami. Pierwszy z brzegu, pierwszy taki obraz, i to jest już u samych początków Ewangelii, w drugim rozdziale, kiedy Jan opisuje początek publicznej działalności Jezusa. U Jana publiczna działalność Jezusa zaczyna się od cudu w Kanie Galilejskiej. Pamiętamy wszyscy, jak ten tekst, od wesela w Kanie Galilejskiej. Misterium zaślubin. Można by powiedzieć, że ten motyw ślubu, wesela pojawia się na przestrzeni Starego Testamentu i przenika, można by powiedzieć, cały ten tekst Pisma Świętego. Pierwsze słowa, jakie wypowiada człowiek u zarania dziejów, Adam, to są słowa: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie zwała się kobietą, Isza, bo z mężczyzny, Isz, to gra słów hebrajskim, trudna do oddania w polskim, wujek chyba próbował mężyna i mąż. Ta będzie nazwana mężyną, bo z męża została wzięta, Isz, Isza. I na samym początku człowiek jest stworzony do życia w miłości tej oblubieńczej. I ostatnie zdanie z Biblii, niemal ostatnie, z Apokalipsy według świętego Jana, z Biblii chrześcijańskiej, to są te słowa, które też dobrze znamy: a duch i oblubienica mówią: przyjdź. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Prawda? Duch i oblubienica. Ta oblubienica, to słowo nawet, ono wszystkim tym, którzy żyli w tradycji biblijnej, byli zakorzenieni w tradycji biblijnej, musiało przywoływać na pamięć Pieśń nad Pieśniami. I czyli na początku stworzenia jest miłość oblubieńcza, na końcu stworzenia jest miłość oblubieńcza, chociaż rozumiana już inaczej. I cała historia zbawienia przedstawiona na kartach Pisma Świętego ukazuje ludzką miłość, jej upadek od tej niewinnej relacji w raju przez grzech pierwszych rodziców, początek zła na świecie, przez konsekwencje tego zła, które wpływają na wszystkich ludzi, przez w końcu w dziejach Izraela dzieje miłości Boga do swojego ludu, dzieje odrzucenia tej miłości Bożej przez lud. Przecież Izrael cały czas tego Pana Boga zostawiał, odchodził, Ale cała historia zbawienia jest też o tym, że mimo, że Izrael zachowuje się tak, jak się zachowuje, to Pan Bóg jest wierny swojej miłości, tej, którą ukochał u samego początku i którą wybrał spośród innych narodów. Zresztą bardzo często taką pierwszą księgą Starego Testamentu, która po raz pierwszy tak przedstawia obrazowo tą relację Izraela i Boga, czy Boga i Izraela na wzór relacji oblubieńczej mężczyzny i kobiety, męża i żony, to jest księga Ozeasza, gdzie pojawia się ten motyw Ozeasza i jego żony i odniesienie do różnych, na poziomie ponaddosłownym, do relacji Izraela i Boga. I można by powiedzieć, że z jednej strony historia miłości, taka przedstawiona w Biblii, to jest historia upadania i podnoszenia się. Z drugiej strony historia wierności Pana Boga, w pełnej miłości Boga wobec człowieka i wobec narodu, posuniętą na końcu aż do krzyża Jego Syna. I to przeżywamy w tych dniach. Taką miłością Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Słyszeliśmy przed chwilą w tej czytanym tekście z Ewangelii, nie z Ewangelii, tylko z listu pierwszego świętego Jana. I w centrum, można by powiedzieć, tego dramatu miłości, tej historii miłości, stoi pieśń nad pieśniami, w której z jednej strony pobrzmiewają te echa języka z raju, te wszystkie piękne obrazy, taka sielskość, z drugiej strony zawiera ona obietnicę odkupionej miłości. To dlatego Nowy Testament, Jan, święty Jan, podjął ten temat miłości i zaślubin, by objawić nam rzeczywistość zbawienia. U Jana w Kanie Galilejskiej Jezus objawia się jako Mesjasz oblubieniec, prawda, który przychodzi i który dokonuje cudu w kontekście wesela, w kontekście tej ludzkiej miłości, obdarza młodych radością, obfitością wina, która była przecież symbolem czasów mesjańskich także. I inne opowieści u Jana do tego Jezusa oblubieńca nawiązują. Kolejny tekst, bardzo ważny, też dobrze znany, to jest spotkanie Jezusa z Samarytanką, 4 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Jezus przychodzi w Samarii do studni Jakubowej, gdzie jest kobieta Samarytanka, i prosi ją o wodę i czyni swoją uczennicą, kobietę i świadkiem swojej misji, swojego przesłania kobietę, jak oblubieniec, oblubienicę. Takie spotkania przy studni w Starym Testamencie zazwyczaj kończyły się małżeństwem. W Księdze Rodzaju, w Księdze Wyjścia mamy takie spotkania, jak to mężczyzna udaje się do studni, bo tam kobiety nabierały wodę, to było ich zadanie. I bardzo wiele małżeństw biblijnych tak się właśnie zaczyna. I jeden z profesorów z Rzymu, profesor Jean-Louis K., który jest biblistą specjalizującym się w narratologii w Księdze Rodzaju, napisał taki artykuł: czemu Jezus nie poślubił Samarytanki? Dlatego, że wszystkie spotkania przy studni kończyły się małżeństwem. I oczywiście to odnosi nas też na inny poziom od razu, ale ciekawe pytanie, oczywiście tak pół żartem. Chodziło zapewne Jezusowi o coś innego niż zaślubiny takie. Jezus też używa, wyjawiając uczniom tajemnicę Królestwa Bożego, używa języka takiego oblubieńczego. Mówi o uczcie weselnej w kontekście Królestwa Bożego. Czyli można powiedzieć, że autorzy Nowego Testamentu chcieli widzieć w tym obrazie Jezusa jako oblubieńca kontekst paschalny, kontekst wypełnienia obietnic Starego Testamentu w Jezusie. I zwłaszcza właśnie w Ewangelii Jana. I na samym początku, już przechodzę już do takiego sedna, już prawie będziemy kończyć. W Paschę, powiedzieliśmy, czytano pieśń nad pieśniami. Jan, jako to jest ten ewangelista, który wpisuje Jezusa w ten kontekst paschalny. Cała jego Ewangelia dąży do tej Paschy, która jest momentem zbawienia człowieka. I już na samym początku, w opisie męki, w piątek to usłyszymy, warto zwrócić na to uwagę, Jezus, jak mówi tekst, udaje się z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Oczywiście ogród oliwny i potem są te wydarzenia w ogrodzie oliwnym. Ale ciekawe jest to zdanie. Był tam ogród. Tylko u Jana na określenie ogrodu pojawia się termin kepos. Kepos to jest dokładnie ten termin, którego używa Pieśń nad Pieśniami i jeszcze tylko Księga Izajasza. Nie występuje nigdzie indziej. Wiele było miejsc, które mówią o ogrodach, ale ten termin pojawia się u Jana i w Pieśni nad Pieśniami. W najbardziej tym znanym tekstem, ogrodem zamkniętym jesteś, siostro moja, oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Ten termin kepos pojawia się też u Izajasza w kontekście mesjańskim. Zapowiedzi mesjańskiej. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach, odmłodzi twoje kości tak, że będziesz jak zroszony ogród, jak źródło wody, znowu woda życia, co się nie wyczerpuje. U Jana w Ogrójcu pojawia się termin kepos, ogród. Jezus wchodzi do ogrodu jako oblubieniec, który zarazem rozpoczyna czas swojej męki, rozpoczyna niejako wejście w tą paschę, która go czeka. I jest też taka scena w Ewangelii według świętego Jana, też on, to jest początek męki, początek tego opisu męki u Jana. Jest też taka scena na samym końcu tego opisu męki w Ewangelii według świętego Jana, która chyba najbardziej swoją atmosferą przypomina to, co opisuje Pieśń nad Pieśniami, gdzie też po raz drugi u Jana, tylko te dwa miejsca, pojawia się termin kepos, ogród. To jest scena, która ma miejsce po męce i śmierci, kiedy Jezus przebywa w grobie znajdującym się w ogrodzie właśnie. I kiedy trzeciego dnia, wczesnym rankiem, Maria Magdalena, gdy jeszcze było ciemno, wyruszyła szukać Jezusa i poznała boskiego oblubieńca. Najpierw myślała, że to ogrodnik. To jest obraz z Pieśni nad Pieśniami. To tak oblubienica myśli o swoim oblubieńcu. Ja przeczytam ten fragment z Ewangelii Jana, z końca tego opisu męki. I te różne obrazy można z niego wydobyć. Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. To samo zdanie pojawia się na początku męki. A był tam ogród, prawda? I tutaj też, w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, lecz leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. I teraz znowu powrót do tej relacji oblubieńczej. Maria Magdalena wcześniej szuka oblubieńca, szuka Jezusa w ogrodzie, tak jak w Pieśni nad Pieśniami. I tutaj znowu. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Drugi raz to samo pytanie. Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie jeszcze, bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Ten motyw Marii Magdaleny w ogrodzie, kepos, znowu, to jest dokładnie ten motyw, który mamy w Pieśni nad Pieśniami. Oblubienicy, która szuka oblubieńca. Płacze, czeka. Można by powiedzieć, że w Pieśni nad Pieśniami oblubienica przez większość czasu szuka oblubieńca. Poza tymi momentami, kiedy są razem. Kiedyś to procentowo ktoś próbował wyliczyć, jaki procent wersetów Pieśni nad Pieśniami. To są te wersety, w których ona tęsknie, czeka na swojego oblubieńca. Ach, już by przyszedł, o, już widzi, już biegnie jak gazela po górach i tak dalej. Ciągle czeka na oblubieńca, ciągle go szuka. I Maria Magdalena została tutaj ukazana właśnie w taki sposób. I ciekawe, że z kolei ten motyw ogrodu jest tutaj niezwykły. Oczywiście na poziomie interpretacji chrześcijańskiej Pieśni nad Pieśniami mówiono tak: to szukanie Boga odnosimy do naszej duszy, do dynamiki naszego życia duchowego. Częściej szukamy tego Boga, chociaż On jest. Częściej Go szukamy, tęsknimy, przeżywamy noc ciemną, jak mówili mistycy. Szukamy, czekamy i jakby można by powiedzieć, że to jest ten moment, w którym i my powinniśmy odnieść to, co jest Pieśni nad Pieśniami, tego szukania do samych siebie, do swojej duszy. To wszystko sprawia, że Pieśń nad Pieśniami nie tylko nadaje się na Wielki Tydzień, ale można powiedzieć, że jej rozważanie stanowi sedno tego, co przeżywamy w naszej relacji z Jezusem. Na Wielki Post zadałam sobie rozważanie na ten temat, o miłości oblubieńczej z Jezusem. Czym jest w życiu człowieka świeckiego, czym jest taka miłość, relacja oblubieńcza z Jezusem w życiu kobiety, w życiu mężczyzny, w życiu małżonków, w życiu osób samotnych, w życiu osób poszukujących? Czym jest w życiu człowieka? To może być dobre zadanie też na te dni, które przeżywamy, na ten czas wiosny zmartwychwstania, tej radości, która przychodzi. I na zakończenie chciałam się podzielić takim wspomnieniem z początku Wielkiego Postu, stąd to moje zadanie szukania tej relacji oblubieńczej w życiu osoby świeckiej. Byłam w klasztorze sióstr redemptorystek, właśnie tam, gdzie Izabela, którą znacie, i tam miałam mieć wykład z Pieśni nad Pieśniami i poprosiły mnie siostry, żeby poprowadzić taką serię wykładów właśnie o Pieśni nad Pieśniami. I przyznam szczerze, że to zadanie było dla mnie trudne, bo wiedziałam, że dla siostry ta relacja oblubieńcza z Jezusem, dla każdej siostry indywidualnie, to jest coś najważniejszego. To jest coś, co stanowi o jej powołaniu zakonnym. To jest coś, co przekracza nawet takie ludzkie myślenie o tym. To jest po prostu samo sedno życia siostry. I tak zastanawiałam się, że mówienie do sióstr o Pieśni nad Pieśniami powinno raczej zamienić się na moje słuchanie tego, co one mówią i dawanie swojego świadectwa na temat tego, jak one czytają tę Pieśń nad Pieśniami, i zachęciłam je do tego na koniec i rzeczywiście to było doświadczenie niezwykłe. I kiedy tak zastanawiałam się, co powiedzieć, przyjechałam do tego klasztoru, dostałam pokój i na półce pierwsza rzecz, jaką dostrzegłam, to była modlitwa założycielki klasztoru sióstr redemptorystek, matki Marii Celeste. I ta modlitwa była odpowiedzią dla mnie też, jakby Pan Bóg ma różne swoje sposoby, w których dociera do człowieka, odpowiedzią na te moje wątpliwości, o czym ja mam mówić. Bo ta modlitwa w całości tej siostry była w całości oparta na tej relacji oblubieńczej do Jezusa Chrystusa. I pomyślałam sobie, że na zakończenie, no, bo później będzie adoracja, prawda, może przypomnimy sobie tę modlitwę, bo jest naprawdę piękna i pokazuje, jak dzisiaj można żyć Słowem Bożym, jak można przekładać to Słowo Boże, w tym przypadku pieśń nad pieśniami, na swoje życie. Jest niezwykle, niezwykle głęboką modlitwą. Zresztą ten charyzmat sióstr redemptorystek jest bardzo oparty na tej miłości też i potem z niej wynika także miłość do drugiego człowieka. Więc niech te słowa modlitwy będą takim zakończeniem tego naszego spotkania. O moje dobro, obejmuję Ciebie. Przyciskam Cię czule do mego serca. Kontempluję i patrzę na Ciebie. Mogę mówić do Ciebie w prawdzie. W mgnieniu oka pozwoliłeś mi się zrozumieć. Zraniłeś mnie ogniem jak strzała, która mnie dotknęła i przeniknęła w jednym momencie. Pouczyłeś mnie w dobrym i oznajmiłeś wieczne prawdy. Wzbudziłeś we mnie gorące pragnienie zobaczenia Ciebie w niebie i przytulenia się do Ciebie w odwiecznym pocałunku. Chronię się w Tobie, który jesteś ucieczką we wszystkich moich potrzebach duchowych i cielesnych, w moich zwątpieniach i trudnościach. Bo jesteś nie tylko Ojcem, ale i oblubieńcem i Panem mojego serca, przewodnikiem, przywódcą i mistrzem, do którego chcesz, abym udała się w moich potrzebach, by znaleźć pocieszenie i pomoc. Ty jesteś moim wszystkim. Bardzo dziękuję za uwagę.